Ślady Pegaza.
To było niezwykłe majowe spotkanie w rzeszowskich piwnicach. Stowarzyszenie Rajsze zaprosiło do rozmowy Elżbietę Ficowską, pisarkę i działaczkę społeczną, przez prawie 40 lat żonę Jerzego Ficowskiego, poety i wielkiego pasjonata kultury romskiej. Bohaterka wieczoru opowiedziała o ocaleniu z Holokaustu, poznawaniu prawdy o swoich żydowskich korzeniach, a także o poszukiwaniu bliskich i o życiu z Jerzym Ficowskim. Przed mikrofonem Roman Adamski, dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam do 23. I w tym czasie zaprezentuję Państwu obszerne fragmenty spotkania z Elżbietą Ficowską. Pojawi się też głos jej męża oraz piosenki z jej tekstami, pisanymi pod nazwiskiem Bussold. Skąd to nazwisko? Więcej w trakcie audycji. Na początek Niedobra noc z tekstem Ficowskiej w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego.
Dobranoc nigdy nie mów mi na pożegnanie. Dobranoc wtedy nie mów mi, bo tylko kłamiesz. Bo kiedy nocą tylko sny twój widzą obraz. Dobranoc, proszę, nie mów mi. Dobranoc, proszę, nie mów mi. Dobranoc, proszę, nie mów mi, bo noc niedobra. Choć powiesz mi dobranoc, niedobra noc. Choć w oknie księżyc stanął niedobra noc, choć tyle gwiazd na niebie, niedobra noc bez ciebie, bo nic o tobie nie wie, niedobra noc. Niech już nie wraca do nas niedobra noc, bezsenna, nieproszona, niedobra noc. Gdy znów będziemy sami, niech zamknie mroczny kramik ze swymi złymi snami, niedobra noc. Dobranoc, możesz mówić mi na powitanie. Dobranoc, możesz mówić mi, jeśli zostaniesz. I gdy oboje brzegiem snów pójdziemy w ciemność, dobranoc wtedy do mnie mów. Dobranoc wtedy do mnie mów, dobranoc wtedy do mnie mów, gdy będziesz ze mną. Choć powiesz mi dobranoc, niedobranoc, choć w oknie księżyc stanął niedobranoc, choć tyle gwiazd na niebie, niedobra noc bez ciebie, bo nic o tobie nie wie, niedobra noc. Niech już nie wraca do nas niedobra noc, bezsenna, nieproszona, niedobra noc. Gdy znów będziemy sami, niech zamknie mroczny kramik ze swymi złymi snami, niedobra noc. dobranoc.
Elżbieta Ficowska urodziła się w styczniu 1942 roku jako Elżunia Koppel, córka Josela i Heni. Ojciec zginął w getcie w 1942 roku, matka po likwidacji getta, rok później w obozie w Poniatowej. Elżunia, takie imię wygrawerowano, na pozostawionej przy niej srebrnej łyżeczce została uratowana przez Irenę Sendlerową, a potem adoptowana i wychowana przez pielęgniarkę położną współpracującą z Radą Pomocy Żydom Żegota Stanisławę Bussoldową. Zanim zaprezentujemy wypowiedzi Elżbiety Ficowskiej, posłuchajmy na początek archiwalnego głosu jej męża, Jerzego, odtwarzanego zresztą podczas majowego spotkania w Rzeszowie. W swoim zbiorze Odczytanie popiołów tak odniósł się do dwóch matek swojej żony.
Twoje matki obie, biecie z miłością. Pod torą nadaremną, pod uwięzioną gwiazdą urodziła cię matka. Masz dowód na nią. Niezbity, niezabity, bliznę pępka, znak rozstania na zawsze, które cię nie zdążyło zaboleć. To wiesz. Potem spałaś w tobołku wyniesionym z getta. Ktoś powiedział, że w skrzynce skleconej gdzieś na Nowolipiu z dopływem powietrza, bez dopływu strachu, ukrytej w wozie z cegłą. Wymknęłaś się w tej trumience, zbawiona ukradkiem z tamtego świata na ten świat, aż na aryjską stronę, i ogień zajął pusty kąt po tobie. Więc nie płakałaś, płacz bywał śmiertelny. Luminal cię usypiał swoją kołysanką i prawie cię nie było, żebyś mogła być. A matka ocalona w tobie mogła już wstąpić w tłumną śmierć, szczęśliwie niecała, mogła zamiast pamięci dać ci na odjezdne podobieństwo do siebie i datę i imię, aż tyle. I zaraz się zakrzątnął koło twego snu ktoś przygodny na prędce i został już na długie zawsze i obmył cię z sieroctwa i spowinął w miłość i stał się odpowiedzią na twoje pierwsze słowo. To twoje matki obie nauczyły cię tak nie dziwić się wcale, kiedy mówisz jestem.
Elżbieta Ficowska dziś tak rozumie postawę swojej matki, która w chwili śmierci miała 24 lata.
Właściwie wyobraziłam to sobie w pełni, dopiero jak ja zostałam matką, urodziłam córeczkę i moja córeczka miała 6 miesięcy. I wtedy zdałam sobie sprawę, a właściwie poczułam, co mogła czuć moja mama, kiedy musiała się rozstać z 6-miesięcznym dzieckiem. Nie wyobrażałam sobie tego, że można to zrobić. No ale można to zrobić z wielkiej miłości. To był lipiec 1942 roku i to był czas właściwie likwidacji getta warszawskiego. Czyli ja zostałam wyjęta z tego getta w ostatniej chwili. Może dzień, może dwa przed zakładą tego getta. I myślę sobie, że trzeba było mieć ogromnie dużo szczęścia, żeby tak w ostatniej chwili po prostu ocaleć i już. Natomiast cała rodzina zginęła. Zostałam na świecie sama, 6-miesięczne dziecko, bez ojca i matki, i dziadka, i babci, i wujków, i cioć, po prostu. Więc kiedy rozmawiałam z moim mężem, który był zawsze dla mnie wielkim autorytetem, zresztą on w tym czasie starszy był ode mnie prawie o 20 lat, podobno tyle był starszy mój ojciec od mojej mamy. Otóż on był w tym czasie, on walczył w Powstaniu Warszawskim i on to widział. On widział na własne oczy, co się działo z Żydami. Zresztą nie poradził sobie z tym do końca życia. I ten tomik wierszy, które tu są i państwo czytaliście i czytacie, Odczytanie popiołów, to są wiersze całkowicie poświęcone Holokaustowi. Nie mógł dać sobie rady z tym, co widział. Otóż on mówił, że uratowanie takiego dziecka graniczyło z cudem, że to właściwie było niemożliwe. Ja należę do takiego stowarzyszenia, które się nazywa Dzieci Holokaustu. Głupio się nazywa, no bo jak to Dzieci Holokaustu, ale to jest taka nazwa przyjęta na całym świecie. I to są ludzie starsi ode mnie zwykle. Takich ludzi w moim wieku jest niewiele. Więc oni pamiętają. Było kiedyś takie spotkanie, takie zebranie tego stowarzyszenia i był postawiony problem. Ludzie się zastanawiali, co jest lepiej, a co jest gorzej. Czy lepiej jest nie przeżyć traumy, której ja nie przeżyłam, no bo jak się ma 6 miesięcy, to się nie wie, co się dzieje wokół. To inni się martwili o to, żebym ja przeżyła, a nie ja. Miałam bardzo, bardzo dobre, pełne miłości, cudowne dzieciństwo. Ale to był wyjątek. Natomiast ci starsi ode mnie często byli świadkami śmierci swoich bliskich i najbliższych, nawet rodziców, rodzeństwa. Także to była zupełnie nie inna sytuacja i oni żyją z wielką traumą całe życie. No i właśnie wszyscy się wtedy zastanawiali nad tym, czy lepiej jest nie mieć traumy i niczego nie pamiętać i niczego o sobie nie wiedzieć, czy lepiej jest pamiętać twarze rodziców, dziadków, słowem, kiedy się jest dorosłym, mieć do czego nawiązać. To stowarzyszenie powstało wtedy, kiedy był już po transformacji ustrojowej. Czyli ludzie już byli bardzo dorośli. Dzisiaj ci sami ludzie mają, bo to były lata 90., początek, no to mają 30 lat więcej, czyli są właściwie no, bardzo starymi ludźmi już. I teraz oni właśnie nawiązują do tego swojego dzieciństwa, potrafią sobie przypomnieć, wyobrazić twarze bliskich, no a ludzie w mojej sytuacji nie mają takiej możliwości. Proszę sobie wyobrazić, że ja nigdy nie widziałam fotografii ani mamy, ani taty. Nie wiem, jak oni wyglądali, mogę się domyślać. No więc ten problem, co jest lepiej, a co jest gorzej, właściwie nie został rozwiązany. Żeby ratować ludzi, szczególnie w Polsce, gdzie za ratowanie Żyda, wszystko jedno, czy to dorosłe, czy dziecko, groziła kara śmierci temu człowiekowi i jego rodzinie całej, to ja się nie dziwię temu, że wielu ludzi się po prostu bało i nie robiło tego. Bali się, bo to, no, bo żeby się nie bać, w takiej sytuacji trzeba być bohaterem. No właśnie Irena Sendlerowa była bohaterką, moja mama też. Natomiast człowiek się nie rodzi bohaterem. Bohaterstwo jest to pewien rodzaj patologii, bo to nie jest przypisane człowiekowi. I właściwie nie można mieć im za złe. Natomiast wydawanie i pokazywanie palcem, a to już gorzej. To i właśnie Irena opowiadała mi, jak to było. I ilu ludzi ją zawiodło, jak ona się bała w sklepie, jak kupowała za dużo chleba, że ludzie w kolejce mówią, że pewnie ma Żydów, dlatego kupuje tyle chleba. I dozorcy, który wyglądał, kogo ona prowadzi do domu. Zresztą nie trzeba daleko szukać, bo w moim przypadku, kiedy moja mama postanowiła to dziecko półroczne sobie zostawić, a była właścicielką kamienicy w Warszawie, opowiadała, jak córka dozorczyni tej kamienicy rozmawiała z lokatorkami i powiedziała, że o, u pani gospodyni jest dziecko, a nie było, to pewnie dziecko żydowskie. To jest takie prawo, że trzeba donieść Niemcom. Niemcy muszą o tym wiedzieć. No i wtedy krewka pani Pusoldowa, moja mama, spoliczkowała ją natychmiast, po czym złapała dziecko i wyjechała pod Warszawę do Michalina i dlatego ja tam spędziłam dzieciństwo. Że są dobrzy i są źli, że są mądrzy i są głupi, że nie ma jakiegoś narodu bohaterów ani narodu złoczyńców. Że wszędzie na całym świecie ludzie są jakoś do siebie podobni i są różni. I to jest, jak mówię, dobry przykład na to, że w tym samym kraju, w tym samym miejscu mamy do czynienia i z bohaterami, i z ludźmi nikczemnymi, którzy gotowi są pokazać palcem i wydać na śmierć nawet małe dziecko. No, tak to jest.
Elżbieta Picowska była najmłodszym dzieckiem uratowanym przez Irenę Sendlerową. O swoich żydowskich korzeniach Picowska dowiedziała się w wieku 17 lat.
17 lat to nie jest dobry czas na takie rewolucje w życiu dziewczyny. Dziewczyny są egzaltowane, mają różne swoje problemy związane z dorosłością, z dojrzewaniem. I tu raptem taka bomba, to zdrowe to nie jest, to prawda. Jak się dowiedziałam? Przypadkiem, bo zwykle takie wiadomości przychodzą do nas przypadkiem. Otóż ja miałam cudowne dzieciństwo, cudowną, kochającą mamę, nianię i w ogóle wszystkich dookoła. Szkopuł w tym był taki, wszyscy mnie ogromnie kochali i na wszystko mi pozwalali. Spełniali wszystkie moje życzenia. Ja tupałam nogą i musiało być tak, jak chciałam. Ja czytałam mnóstwo książek o pensjonarkach. Jak kończyłam szkołę podstawową, powiedziałam mamie, że ja chcę iść na pensję. Ponieważ w tamtym ustroju, zresztą dzisiaj też nie ma pensji, ale wtedy tym bardziej nie było. No, a mama chciała spełnić moje marzenie i życzenie. A byłam po prostu, byłam sama w domu i chciałam mieć towarzystwo. Znalazła szkołę sióstr Felicjanek w Wawrze. To była szkoła, żeńskie liceum. Właściwie to była szkoła od pierwszej klasy, ale akurat mnie interesowało liceum. I ono działało tak jak pensja. To była szkoła z internatem, gdzie jakiś regulamin obowiązywał jednak, no bo jak jest grupa ludzi, to muszą przestrzegać jakichś zasad. Ponieważ moja mama wiedziała, że mnie rozpuściła i ja żadnych zasad nie przestrzegała, więc oddając mnie do tej szkoły, ale to już jest taki mój domysł, powiedziała siostrze wychowawczyni, że ona bardzo prosi, żeby z tym dzieckiem bardzo ostrożnie, bo to dziecko jest znerwicowane, bo miało takie ciężkie, wczesne dzieciństwo. A to wszystko nieprawda. Wcale dziecko nie było znerwicowane, tylko było rozpuszczone. No więc i w tej szkole też mi było wszystko wolno. I nawet nie zastanawiałam dlaczego. Pamiętam, jak można było jeździć do domu na koniec tygodnia, ale trzeba było przyjść do siostry wychowawczyni z dzienniczkiem. Jak były dwóje i uwagi, to mówiła, nie możesz jechać do domu na niedzielę. No i ja przychodziłam co tydzień i co tydzień było to samo. I zawsze miałam dwóje i zawsze miałam uwagi. I siostra wychowawczyni mówiła, z takim dzienniczkiem chcesz jechać do domu? Nie możesz. Ja pytałam, a mogę uciec? A uciec możesz, to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do widzenia. A jak przyjeżdżałam w poniedziałek, to mi włos z głowy nie spadł i tak było co tydzień. I tak było do czasu, dopóki nie wyrzuciły mnie wreszcie z tej szkoły, a wyrzuciły mnie po roku. I zaraz powiem dlaczego. Miałam tam przyjaciółkę i ona zachorowała, leżała w izolatce i nie pozwolono mi iść do tej izolatki, co było oczywiste. Ale ponieważ ja tego nie przyjęłam, że nie wolno, więc spuściłam się z drugiego piętra po prześcieradła i akurat moja siostra wychowawczyni wracała z kościoła, który był obok, z jakichś modłów. No i się stało i to już było za dużo i wyrzuciły mnie po prostu. Moja mama była przeszczęśliwa, że mnie wyrzucono z tej szkoły, dlatego że przedtem było jakieś przedstawienie o świętym Franciszku. Ja występowałam w habicie i tak się przejęłam, że powiedziałam mamie, że ja zostanę zakonnicą, bo to mi się podoba. I mama się przeraziła. No więc jak się dowiedziała, że mnie wyrzucają, to była uszczęśliwiona. I wtedy zapisała mnie do normalnej koedukacyjnej szkoły. To było liceum w Otwocku. Po dwóch latach ta moja przyjaciółka, do której chciałam wtedy iść, przyjechała mnie odwiedzić. I siedzimy w domu przy jakimś podwieczorku i ona mi zadaje pytanie, dlaczego ty mi nie powiedziałaś, że jesteś Żydówką? Spojrzałam na nią zdumiona, mówię, chyba zwariowałaś. A dlaczego ja miałabym być Żydówką? Nie przyszło mi to nigdy do głowy. Potem sobie wytłumaczyłam, że prawdopodobnie ta siostra zakonna w przypływie szczerości, jak w czasie jakiejś wieczornej rozmowy na korytarzu, może sądziła, że my się już nie spotkamy, musiała jej to opowiedzieć i stąd była ta jej wiedza. No w każdym razie ona mi zadała to pytanie. Ja uznałam, że to jest jakieś wariactwo i się rozstałyśmy normalnie. Ale zaczęłam myśleć, dlaczego ona mi takie pytanie zadała. Zaczęły mi różne takie filmiki z przeszłości jakby wracać. Takie rzeczy, które pewnie gdyby nie to pytanie, nigdy by mi się nie przypomniały. Na przykład jestem z mamą na cmentarzu co roku na 1 listopada. Jedziemy na grób tatusia. Ja nie byłam specjalnie dociekliwym dzieckiem, więc nie analizowałam sytuacji, ale któregoś dnia, pewnie miałam 14 lat, może 15, przyjrzałam się tej tablicy i mówię, mamusiu, jak to jest? Tatuś umarł 2 lata przed moim urodzeniem. Na co mama mówi, wiesz, jak pisali tam na tej tablicy, to się pomylili i tak już zostało. Ja już nie wracałam do tego tematu, ale przypomniało mi się to właśnie po tym pytaniu koleżanki. Poza tym mama jeździła ze mną do takiego adwokata, pamiętam na ulicy Kozią w Warszawie. Któregoś razu wyszłam tam z mamą od niego i się rozpłakałam. A mama pyta, czego płaczesz? Ja mówię, bo ty nie jesteś moją mamusią. Na co mama, musiałam coś zrozumieć, coś usłyszeć. Oni mi dawali, tam adwokat, ten adwokat dawał mi jakiś papier, kredki do malowania i specjalnie się nie kryli z tym, o czym rozmawiają. Uważali, że dziecko oczywiście i tak nic nie zrozumie. Coś zrozumiałam. I wtedy mama powiedziała, że rozmawiała o jakiejś żydowskiej dziewczynce, która przypadkiem ma tak samo na imię jak ja. I znowu przeszłam do porządku dziennego. Ale była też historia, no jak z filmu sensacyjnego. Jestem z moją nianią w małym sklepiku warzywniczym i właściciel mówił, słuchaj, byli tutaj ludzie, przyjechali z Ameryki i o ciebie pytali. Ja wróciłam do domu i powtarzam mamie, że pan Wawer tak powiedział. Mama się zdenerwowała, jakieś głupoty dziecko opowiadają, ale bo mieszkałyśmy pod Warszawą w Michalinie, zaczęły przyjeżdżać mamy, koleżanki, takie moje przyszywane ciocie, między innymi Irena Sendlerowa. Tylko ja nie wiedziałam, że Irena ma coś wspólnego z moją historią. I co się okazało? Że w tym czasie przyjeżdżali Żydzi, którzy chcieli odzyskać te uratowane dzieci, no żeby je zachować dla żydostwa, ponieważ naród zginął, więc chcieli przynajmniej te uratowane dzieci. I oni przewozili te dzieci do Ameryki, ale rzadziej, częściej do Izraela. Otóż mama się bardzo bała, że przyjadą ci Żydzi i zabiorą jej ukochane dziecko. I stąd byłam pilnowana, nie wychodziłam z domu, nie wolno mi było samej, zawsze z nianią. No w każdym razie zaczęłam mieć wątpliwości, czy to pytanie tej koleżanki rzeczywiście nie miało podstaw. Oczywiście mamie nic o tym nie powiedziałam i miałam w tym liceum w Otwocku znakomitego wychowawcę, polonistę. Poszłam do niego i spytałam, panie profesorze, kim są Żydzi, bo pojęcia nie miałam. To były czasy, kiedy w szkołach nie uczono o Żydach i w ogóle nie miałam pojęcia o tym, co się zdarzyło. I on mnie zaprosił do biblioteki po lekcjach i przez 2 godziny opowiadał mi o Żydach. Mówił, kim byli, mówił, co się działo w czasie wojny, mówił o Holokauście i nie zadawał pytań. Następne moje pytanie było do profesora Marka, który był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Też poszłam do niego z pytaniem, panie profesorze, kim są Żydzi. Ale zanim do niego weszłam, to weszłam do sekretariatu, gdzie były otwarte drzwi do jego gabinetu. On siedział przy biurku i widział, że ja weszłam i zapytał swoją sekretarkę po żydowsku, czego ta siksa tutaj chce. Co mi sekretarka przetłumaczyła, że to jest takie określenie nieżydowskiej dziewczyny. No więc mówię, że z tego co wiem, to jestem żydowską dziewczyną. Niech on mi powie, co to wszystko znaczy i czy w tym Instytucie Historycznym, aby nie znajdę jakichś dokumentów. I on mi wtedy powiedział tak. Znaczy zadał mi parę pytań, dowiedział się, że mam kochającą rodzinę, że jestem szczęśliwa i powiedział, moje dziecko, żydostwo nikomu jeszcze szczęścia nie przyniosło. Ja ci radzę, zapomnij o tym. Niech ci się wydaje, że ty to zobaczyłaś w kinie albo przeczytałaś w książce. To nie dotyczy ciebie. No wyszłam od niego oczywiście oburzona, bo jak się ma tyle lat, czyli naście, to takie rzeczy okropnie człowieka irytują. Jak on mógł mi tak powiedzieć? Ale rzeczywiście tak się stało, że ja to w rezultacie zepchnęłam do podświadomości tę informację. Pewnie dlatego, że ja bardzo kochałam moją mamę i wiedziałam, że to ją rani. Wszelka taka rozmowa na ten temat. No i mnie to uwierało, bo rzeczywiście byłam szczęśliwa, miałam dużo miłości, dostałam tyle miłości, że ciągle mam jej tak dużo, że mogłabym obdzielić pół świata. I chcę Państwu powiedzieć przy okazji z doświadczenia, że to jest najważniejsze, co człowiek może w życiu dostać. Nie pieniądze, nie stanowiska, ale miłość. Dzieci, które dostają miłość w dzieciństwie, są potem szczęśliwe. A jeśli nie dostają, jest źle. To na to też patrzyłam. No więc, jak mówię, prawie o tym zapomniałam. Natomiast przypominał mi o tym mój mąż, bo jego to fascynowało.
I za chwilę u nas więcej o tych poszukiwaniach i o związku z Jerzym Ficowskim. Przypomnę, w śladach Pegaza dziś przedstawiamy obszerne fragmenty wypowiedzi Elżbiety Ficowskiej z majowego spotkania w rzeszowskich piwnicach. Sięgamy też po piosenki, do których pisała teksty, tak jak w tym przypadku. Ta z 1973 roku w wykonaniu Anety Łastik.
Ja dla ciebie tyle mam, tyle rzeczy mam dla ciebie, ale je schowałam tam pod drewnianym kamieniem. Thank you.
Ślady Pegaza.
Jerzy Ficowski, wybitny polski poeta, badacz kultury romskiej, był związany z Elżbietą od 1968 roku do swojej śmierci w 2006.
Moja miłość do mojego męża, oczywista, który stał się dla mnie całym światem. On nie tylko był moim mężem, on był wszystkim. I matką, i ojcem, i dziadkiem, i babcią. Wszystkim. Po prostu ja nikogo więcej nie miałam po śmierci mojej mamy. No i kochałam go ogromnie, więc to nie było żadne ani poświęcenie, ani to nie był wynik mojego dobrego charakteru. Natomiast tak, ja no rzeczywiście starałam się mu stworzyć takie warunki do pracy, żeby mógł pracować, żeby mógł być poetą takim. No powiem Państwu, może nie powinnam tego mówić tak, ale uważam, że to był jeden z największych naszych poetów. Ale rzeczywiście musiał mieć warunki. Ja też pisałam kiedyś wiersze, ale doszłam do wniosku, że dwoje poetów w jednym domu to za dużo i poza tym mam tu koło siebie no, wielkość absolutną i mogę sobie darować pisanie wierszy.
Pisarz szczególnie mocno zaangażował się w poszukiwanie krewnych i bliskich swojej żony.
On szukał mojej rodziny po całym świecie, pisał listy, pytał znajomych, nieznajomych, pisał listy do gazet, może ktoś coś słyszał, może ktoś coś wie. No i znalazły się na przykład dwie koleżanki mojej mamy z gimnazjum. One nie miały fotografii, ale opowiedziały, jak ona wyglądała. No więc jakoś sobie zaczęłam to wyobrażać. No, znalazł się ktoś, kto mi opowiedział, jak wyglądał mój ojciec. Ktoś, kto widział, jak zginął. Podobno na Umschlagplatzu, kiedy miał wsiadać do pociągu, powiedział, krzyknął do Niemca, który go tam popychał, że on nigdzie nie pojedzie, bo zostawił małą córeczkę i podobno padł strzał i wtedy go zabili właśnie na Umschlagplatzu.
Przez długie lata Jerzy Ficowski miał zakaz druku, natomiast Elżbieta publikowała pod nazwiskiem Busolt lub Irena Borowiecka. Pisała teksty piosenek i bajki dla dzieci, ale też fizycznie pracowała w Ameryce.
Pisałam tak, teksty piosenek, pisałam sporo. Mój mąż nie lubił bardzo pisania tekstów piosenek. On mówił, że jak pisze teksty piosenek, to jak przestaje, to musi otworzyć okno, wywietrzyć mieszkanie, złamać pióro, wziąć inne i odetchnąć ze dwa tygodnie i dopiero wziąć się do swojej pracy. Ja nie miałam takich uczuć, ja lubiłam pisać piosenki. To było takie sobie lekkie zajęcie. Pisałam dużo dla cyganów piosenek. Też, no przecież jeździłam z cyganami prawie pół roku, bo pisałam pracę magisterską. Ja skończyłam Wydział Psychologii i Pedagogiki. I pisałam pracę magisterską o dzieciach cygańskich i oni mi pozwolili, jeździłam zespołem pół roku i to była taka obserwacja uczestnicząca. Prowadziłam im konferansjerkę jako cyganka, żeby się na coś przydać. Pisałam teksty piosenek dla Randi, dla Kwieka. To jest gdzieś tam nagrane na płytach. Tak. No i różne rzeczy robiłam, ponieważ mój mąż był bardzo niepokornym pisarzem i przez kilka lat, ja nie wiem, czy nie sześć nawet, szlaban na nazwisko, to nazwisko nie mogło paść nigdzie w druku i mąż mi powiedział, że wszystko co umie to pisać, jest mu bardzo przykro, no ale nic więcej nie umie robić. No to ja wtedy musiałam się zmobilizować i próbować sprzątać, a to różnie było. Ja pojechałam, nawet byłam w Stanach wtedy, pojechałam do brata mojego dziadka, który uratował się tylko dlatego, że uciekł z domu i nawet nie wiedział, ile on miał lat wtedy, ale obliczyliśmy, że musiał mieć około 12. No to niezły był, jak uciekł i znalazł się w Stanach po tej ucieczce. I wreszcie tam po wielu, wielu latach przyjechał do Polski, bo mój mąż go znalazł, bo szukał. I przyjechał, a potem mnie zaprosił. No ja pojechałam, ale pojechałam z tą myślą, że no jest źle, że spróbuję popracować, bo wiem, że Polacy pracują w tej Ameryce i coś zarabiają. No ale kiepsko mi to szło na początku. Pamiętam taką panią, która mnie zaprosiła do sprzątania, a to nigdy nie była moja mocna strona. A znalazłam się w Ameryce, gdzie były różne rzeczy, których nie było w Polsce. Ja w ogóle nie wiedziałam, do czego to służy. I tak chodziłam jak pies koło jeża. I pani, która mnie do tego... Miałam zarobić $20 za to sprzątanie, pamiętam. A wtedy w Polsce miesięczna pensja średnia była równowartością, powiedzmy, $30. No więc zarobić $20 za jedno sprzątanie, pomyślałam sobie, że to w ogóle jest nadzwyczajne. No i tak chodzę i chodzę i chodzę i to trwało pewnie z godzinę i próbowałam się zorientować, co do czego służy. No i wreszcie ta pani podeszła do mnie, widzę, trzyma w ręku $20 i mówi: wiesz, bardzo cię przepraszam, ja zapomniałam, że ja z mężem miałam iść do lekarza, już nie sprzątaj, masz $20. No ale potem mi szło lepiej, no na zmywaku było trochę lepiej, ale trudniej. Ale ja tam byłam głodna, a ponieważ byłam głodna, to wszystko ma swoje dobre strony. To się okazało, że podeszła do mnie w holu hotelowym, gdzie mieszkałam, pani, która przyjechała z kolekcją sukien z Nowego Jorku, bo to było na Florydzie w Miami. I tak mi się przygląda i przygląda i pyta się, czy ty jesteś studentką. Ja zawsze wyglądałam co najmniej 10 lat mniej niż miałam, więc powiedziałam, że tak. Mówi: to słuchaj, chodź ze mną do pokoju, może byśmy się do prezentacji moich sukien. No i zaczęła mnie mierzyć i smokać, bo się okazało, że miałam idealne wymiary, co do milimetra. Ale to tylko dzięki temu, że byłam głodna. No i zatrudniła mnie i wtedy pracowałam jako modelka. Ona miała swoje modelki, z którymi przyjechała. Pracowałam, no, ze 2 miesiące chyba i zarabiałam jak za zboże płaciłam, bo na zmywaku dostawałam za 8 godzin pracy $20, to ona płaciła 200.
A tak Elżbieta Wicowska wspomina pytania o pochodzenie Jerzego Wicowskiego.
Był taki wywiad, nie jeden zresztą, z moim mężem. Przyszedł dziennikarz i mówi, bo przecież nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Jerzy Wicowski był też cyganologiem i bardzo się interesował kulturą cygańską. I przychodzi dziennikarz i mówi: panie Wicowski, to właściwie kim pan jest? Cyganem czy Żydem? Bo jedni mówią, że tak, że Żydem, inni, że cyganem. I wtedy mój mąż odpowiedział, no tylko to, co mógł powiedzieć. Powiedział: jak biją Żydów, to jestem Żydem, a jak biją Cyganów, to jestem Cyganem.
Za chwilę w śladach Pegaza wrócimy do opowieści Elżbiety Wicowskiej, a teraz piosenka z jej tekstem w wykonaniu Masio Kwieka.
Się takie dziwy biorą, że choć wiosen mija tyle, zawsze wierne swym kolorom są cyganki i motyle. Polubiły barwy swoje, stara moda im nie zbydła, kolorowe mają stroje, kolorowe mają skrzydła. Cyganki i motyle kwietniowi wróżą maj, wywróżą go za chwilę, a ty im uśmiech daj. I byle szalawile szczęśliwy niosą czas, cyganki i motyle nie oszukają nas. Przepowiedniach kolorowych już się nigdy nie omylą, można wierzyć w dzień kwietniowy i cygankom i motylom. Pusty bez nich byłby kwiecień, choćby mu nie brakło kwiatów. Po to właśnie są na świecie, żeby wiosnę wróżyć światu. Cyganki i motyle kwietniowi wróżą maj, wywróżą go za chwilę, a ty im uśmiech daj. I byle szalawile szczęśliwy niosą czas, cyganki i motyle nie oszukaj.
czekają na.
Ślady Pegaza.
Po latach Elżbieta Ficowska także dzięki staraniom męża odnalazła część swoich krewnych w Stanach Zjednoczonych.
Głównie mój mąż szukał dla mnie rodziny i znalazł się, to wspominałam, brat mojego dziadka, który ocalał, i jeszcze kuzynostwo, które też ocalało, małżeństwo, które wyjechało do Szwecji, potem do Ameryki. No i wtedy, kiedy pojechałam do Ameryki, to się z nimi spotkałam. To było takie bardzo miłe spotkanie. To nie byli ludzie jakoś specjalnie ciepli i rodzinni. Oni byli bardzo młodzi, bardzo piękni. Jak wyjechali po tej wojnie, to sobie obiecali, że oni już nigdy nie wrócą do tych wspomnień. Że oni nie chcą, że oni chcą zapomnieć o tym wszystkim, co było. No jak ja przyjechałam, to niestety im przypomniałam. Potem ten kuzyn umarł, została jego żona, która mówiła, że ona nigdy do Polski nie przyjedzie. Opowiadała o tym, jak jechała do obozu koncentracyjnego w takim zbitym tłumie Żydów, którzy jechali też, i jak cierpieli z powodu upału i pragnienia. I no i na stacji byli ludzie, którzy dawali szklankę wody za pierścionek z brylantem. Ponieważ ona się bardzo czuła Polką, chodziła do polskiego gimnazjum, recytowała kawał słowackiego na pamięć Mickiewicza, czego mnie się nigdy nie udało zrobić. No poczuła się strasznie zraniona i chociaż ona nigdy do Polski nie wróci. Zresztą myślę, że na takiej nieodwzajemnionej miłości polega w dużej mierze antypolonizm tych Żydów, którzy to przeżyli i wyjechali z Polski, bo też próbowałam się temu przyjrzeć. No więc ona została, no i ku mojemu zdumieniu w 2008 roku zadzwonił adwokat z Ameryki i powiedział, że jest testament i ja jestem jej spadkobierczynią. I zrobiłam się bogata, ale zupełnie tego nie przewidywałam.
Ficowska wspomina też, że w 1968 roku próbowano ją wyrzucić z Polski, jednak stanowczo odmówiła. Później działała w opozycji demokratycznej.
No ja mam telefon na podsłuchu i tu dzwonią do mnie i mówią, słuchaj, bułeczki się upiekły, przyjedź, odbierz. A telefon jest na podsłuchu. No przecież jest to oczywiste. A na dole stoją ubecy w samochodzie i tylko czekają, aż ja ruszę po te bułeczki. No wtedy oczywiście wszystko jest jasne. No ale potem ja bardzo pomagałam Jackowi Kuroniowi w tamtych czasach. No i potem, kiedy on został ministrem po tej transformacji ustrojowej, zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, przyjedź do ministerstwa, jesteśmy potrzebne, będziesz moją rzeczniczką i doradcą. Mówi, nie znam się na tym, nie pojadę. No ale ponieważ Jackowi się nie odmawiało, no to powiedział, słuchaj, naprawdę jesteśmy potrzebna. Zaraz przyjedzie samochód z ministerstwa i cię przywiezie do tego. Ja mówię, no nie, tylko nie to. Nie zrobisz mi takiego wstydu przed sąsiadami, żeby rządowa Lancia czekała pod moim domem, aż ja tam zejdę. Nie. A ja jeździłam wtedy Polonezem. No to wsiadłam do mojego Poloneza, pojechałam i rzeczywiście zostałam tam na prawie 2 lata z Jackiem. I muszę powiedzieć, że to też była, ja to opowiadam, nie żeby się chwalić, tylko że to była jeszcze jedna przygoda w życiu i jeszcze kompletnie inna przygoda, innego typu. To była wielka przygoda, dlatego że ja byłam blisko i patrzyłam na transformację ustrojową, na to, co się dzieje, co się zmienia w mentalności ludzi i tych, którzy rządzą, i tych, którzy są rządzeni. Patrzyłam na to, jak czasem nieporadnie ci, którzy byli wspaniali w dekonstrukcji tego systemu komunistycznego, potem niekoniecznie sobie dobrze radzą w tym, żeby zbudować jakieś nowe struktury państwa. Ale to jest zupełnie naturalne. No, choćby mój udział wtedy w tym, osoby kompletnie nieprzygotowanej, to była taka porewolucyjna sytuacja. ale bardzo to było ciekawe. Ja miałam nawet swoją taką autorską audycję w telewizji co tydzień. Jacek miał swoją, to się nazywała taka Dobra Nocka, a ja miałam swoją, bo zakładałam fundację SOS. I ta fundacja pomagała ludziom, którzy chcieli coś robić pod hasłem weź swój los w swoje ręce, bo już można. No ale czasem ci ludzie potrzebowali jakiejś pomocy finansowej, żeby coś zrobić, założyć sklep. Na przykład pralnię uruchomić. Jakaś pani do mnie się zgłosiła, że ma 5 dzieci i ona chce kupić magiel. I jak kupi ten magiel, to ona nie będzie musiała do pomocy społecznej chodzić, żeby jej pomogli nakarmić te dzieci. A nakarmi jeszcze dzieci sąsiadów. No ale potrzebuje tam takich pieniędzy. I tak. No wzięłam kamerę telewizyjną, poszłam, pokazałam te dzieci, dostała pieniądze, kupiła magiel. I rzeczywiście jej sytuacja się zmieniła. Czyli to były takie państwowo twórcze informacje do społeczeństwa, że można. Ja nawet pamiętam przed transformacją, jak była taka sprawa, to w telewizji pokazywali takiego chemika, który nie było papieru toaletowego. I on postanowił, że skoro nie ma, to on będzie produkował, bo wie jak. I zaczął produkcję papieru toaletowego. No i skończyło się to chyba więzieniem nawet. Pokazywano w telewizji, że jak on śmiał w ten sposób monopol państwa przełamać. No więc jak się po tej transformacji już było można, wszystko już było można. Także to było niesłychanie ciekawe doświadczenie. Czyli słowem miałam szczęście dużo zobaczyć, mieć dużo cudownych przygód. I życie, które się zaczęło w sposób taki bardzo trudny i nietypowy, no przebiega bardzo interesująco. Nie narzekam. Lubię żyć.
Za działalność opozycyjną pisarka w 2006 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A tak Elżbieta Ficowska odpowiada na pytania o tożsamość.
Być kimkolwiek, czy Żydówką, czy Chinką, wszystko jedno, to w moim przekonaniu jest to sprawa życia, które cię kształtuje. Po pierwsze, każdy ma prawo być tym, kim chce. A po drugie, jest się zwykle tym, kim nas kształtuje życie. Czyli język, w którym się porozumiewamy, książki, które czytamy, tradycje, które są dla nas ważne. I dla niektórych religia jest też ważna. Zresztą religia bardzo często... Z niej biorą się tradycje. I ja sądzę, że to wszystko kształtuje naszą osobowość. I ja, widzisz, nie miałam w życiu żadnego Żyda. Nie znałam do 17 roku życia. Ja nie miałam pojęcia, jak to wygląda. Ja nie miałam jakby skąd czerpać. Ja bym nie miała nic przeciwko temu. Ja bym była szczęśliwa, gdybym umiała się poczuć Żydówką. Ale ja nie mam takich instrumentów, nie mam czym. Chciałam różne rzeczy wiedzieć, ale nie mogłam się z nimi utożsamiać. Ja nie mogę mówić o tym, czym jest żydostwo, bo sama nie wiem. Natomiast tak, to jest oczywiście dla mnie bardzo bliskie. Ja myślę z sentymentem, z miłością o mojej żydowskiej rodzinie. Zresztą po raz pierwszy do synagogi zaprowadził mnie mój mąż. Goi. I chodź, zapalimy świecę za twoją rodzinę. I poszliśmy. To była moja pierwsza bytność w synagodze. Zapaliliśmy świecę, ja tam stałam, patrzyłam na ludzi, którzy się modlą i nic z tego nie rozumiałam. Trochę jak w teatrze. Modliłam się tak, jak umiałam po swojemu. Natomiast jak ja wchodzę do kościoła katolickiego, bo tak zostałam wychowana, to wszystko, co się tam dzieje, jest moje. Ja wszystko rozumiem. Łączy mi się z dzieciństwem, z miłością, z bezpieczeństwem. Natomiast jak wejdę do synagogi, to mi się z niczym nie kojarzy. Ja tylko wiem, że moja rodzina pewnie tam chodziła, ale to poza tą wiedzą nic więcej nie ma. Jak wróciliśmy wtedy z tej synagogi, to odebrałam telefon od znajomej, która chichotała do słuchawki i mówiła, wiesz, co się mówi w Warszawie? Że ten stary Żyd Ficowski ożenił się z taką młodą gojką i do synagogi ją prowadzi.
Bohaterka majowego spotkania była pytana przez prowadzącego Dariusza Pado między innymi o wiarę i altruizm.
Wielu ludziom w życiu pomogłam. pomagam. Mam szczęście, że mogę to robić, że mi się udaje. Ale to wynika z czego innego zupełnie. To jest zupełnie inna sprawa. Mianowicie się dzieje samo, jakby naturalnie. Natomiast zauważyłam, że wielu uratowanych ludzi z wojny, z Holokaustu zadaje sobie pytanie, dlaczego właśnie ja? Dlaczego zginęła cała rodzina, a ja jestem uratowana? I mają coś w rodzaju poczucia winy, że oni żyją, a wszyscy inni zginęli. Otóż chcę powiedzieć, że ja nigdy w życiu takiego pytania sobie nie zadawałam, ponieważ ja lubię żyć. Kocham życie, dobrze mi jest żyć i nigdy się nie dziwiłam, że żyję. Natomiast zadawałam sobie inne pytanie. Mianowicie, po co się to stało? I pytałam tego na górze największego reżysera, a jestem osobą wierzącą. Co prawda żadna religia nie jest mi do wiary w mojego Boga potrzebna, ale wierzę, że On jest i że wie, co robi. I pytam Go, po co On to zrobił? Znaczy, czego On ode mnie oczekuje? Czego się spodziewał? Po co to zrobił? Jakie mam zadanie w życiu do zrobienia? To rzeczywiście to jest pytanie, które od czasu do czasu sobie zadaję. A to, że mam szczęście trafiać na sytuację, że mogę komuś pomóc, no to jest sprawa mojego szczęścia. No to jest fajnie, to jest dużo lepiej niż samemu dostawać pomoc, ale dostałam jej bardzo dużo, tylko jakby bez świadomości tego, że mi pomagają. Bo mój Pan Bóg mieszka w ludziach. Wiesz, ja Go nie szukam tam w niebie, On mieszka w człowieku.
Były to fragmenty spotkania z Elżbietą Ficowską, zorganizowanego w rzeszowskich piwnicach przez Stowarzyszenie Rajsze w maju tego roku. I jeszcze jedna piosenka autorstwa bohaterki naszej audycji. Śpiewa Joanna Rawik. Za uwagę dziękuję, Roman Adamski. Dobranoc.
Choćbym twój zgubiła ślad, żadna dal nas nie rozłączy. List za tobą wyślę gończy, żeś mi całe serce skradł. Do najdalszych sięgnę dróg, będę ścigać cię tęsknotą. Powiem, jaki jesteś po to, żeby każdy poznać mógł. Twoje oczy pochmurne, twoje włosy rozwiane, twoje słowa o zmierzchu, twoją ciszę nad ranem, twe uśmiechy codzienne, najmocniejsze twe ręce i to szczęście, co wróci, by nie odejść już więcej. Więc nie mówię, bywaj zdrów, żadna dal nas nie rozłączy. Znaleziony listem gończym, jutro wrócisz do mnie znów. Bo na zawsze o tym wiedz, będę szukać ciebie dotąd, aż pochwycę cię tęsknotą i już zawsze będę mieć twoje oczy pochmurne, twoje włosy rozwiane, twoje słowa o zmierzchu, twoją ciszę nad ranem, twe uśmiechy codzienne, najmocniejsze twe ręce i to szczęście, co wróci, by nie odejść już więcej.